Wschodnie.
13 minut po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie, a dziś zaczynamy od piątkowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się w Lublinie, a z nami jest dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Tak jak powiedziałem, w piątek w Lublinie odbyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Andrzej Babisz, Igor Matowicz, Viktor Orban oraz Mateusz Morawiecki rozmawiali między innymi o sytuacji na Białorusi, o sposobach koordynacji wspólnej walki z koronawirusem, czy też relacjach z Chinami, bo i taki wątek podczas tych rozmów się pojawił. To na początku chciałem zapytać tak ogólnie pana doktora o to, jak należy ocenić ten szczyt. Trzeba też dodać, że organizowany zdaje się dosyć doraźnie, bo też do ostatnich godzin właściwie tego spotkania nie mieliśmy takich precyzyjnych informacji o tym, kto jeszcze poza wspomnianymi politykami może gościć, a były przecież takie przecieki i jaka do końca dokładnie będzie agenda tego spotkania.
To trzeba oczywiście podkreślić, że od 1 lipca tego roku Polska pełni funkcję, prowadzi prezydencję Grupy Wyszehradzkiej, to więc ten szczyt wpisuje się jakby w taką bieżącą agendę spotkań, przede wszystkim międzyrządowych z udziałem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. I ten konkretnie szczyt w Lublinie miał na celu przygotowanie wspólnego stanowiska przed szczytem Rady Europejskiej, który odbędzie się za około 2 tygodnie. Więc tutaj, jak pan redaktor wspomniał, na agendzie były te najważniejsze obecnie sprawy. Mamy takie czasy dosyć turbulentne, to więc rozmawiano przede wszystkim o kwestii kryzysu na Białorusi, ale mówiono także o COVID-19, jego skutkach dla ekonomii i społeczeństwa w państwach Grupy Wyszehradzkiej, o otruciu Aleksieja Nawalnego i stanowisku Grupy Wyszehradzkiej wobec tego, ale także wspomniano może w mniejszym zakresie o kwestii kryzysu migracyjnego w kontekście tego, co się wydarzyło w Grecji. Chodziło tam między innymi właśnie o podpalenie obozu dla migrantów.
Tak, zresztą tam też podczas konferencji prasowej z udziałem premierów padła też taka deklaracja, czy jakby zobowiązanie premierów do tego, zobowiązanie premiera Morawieckiego, żeby odbył rozmowę telefoniczną z premierem greckim, także ten wątek także był poruszony.
Dokładnie, tam chodziło między innymi o przekazanie jakiejś pomocy. Między innymi tak. Polska deklarowała dostarczenie 150 domów modułowych do Grecji.
No zatrzymajmy się na chwilę, bo oczywiście to też jest w orbicie naszych zainteresowań. Od wielu tygodni rozmawiamy o sytuacji na Białorusi. No i na tym, że szczycie, przynajmniej według tych oficjalnych deklaracji, panuje konsensus w sprawie podejścia do sytuacji na Białorusi. Wszyscy zgadzamy się, że na Białorusi powinny odbyć się wolne wybory. Apelujemy o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Chcemy też dla narodu białoruskiego zaproponować ofertę gospodarczą, mówił premier Mateusz Morawiecki. No właśnie, czy rzeczywiście panuje w tej sprawie jedność, bo dwie rzeczy. Po pierwsze, jednak mieliśmy takie doniesienia ze strony czeskiej i czeskich mediów, że premier Czech Andrzej Babisz wyrażał pewien rodzaj sceptycyzmu związany z planowaną też ad hoc jednak obecnością Światłany Cichanouskiej w Lublinie, do którego ostatecznie spotkanie nie doszło. Z kolei Viktor Orban, premier Węgier, no dosyć pochlebnie, nie od dzisiaj przecież, wypowiadał się w ostatnich miesiącach, także w czerwcu była wizyta o Aleksandrze Łukaszence, a w tej swojej oficjalnej wypowiedzi podczas szczytu w Lublinie oficjalnie ograniczył się do tego, że powiedział, że Węgry wspierają polskie podejście do działania wobec kryzysu na Białorusi.
No niewątpliwie to kwestia kryzysu na Białorusi była tym jednym z najważniejszych tematów, jaki podejmowano na szczycie w Lublinie. Natomiast może zacznę od tego, co do czego się zgodzono. bo tam przyjęto kilka takich deklaracji czy wspólnych stanowisk dotyczących Białorusi. To tak jak pan redaktor wspomniał, państwa Grupy Wyszehradzkiej stwierdziły, że powinny odbyć się wolne wybory w możliwym najszybszym terminie. Potępiono stosowanie tortur czy brutalnego traktowania protestujących na Białorusi. Zgłoszono postulat uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, a także potrzebę wszczęcia śledztwa wobec tych przedstawicieli państwa białoruskiego, którzy stosowali właśnie różnego rodzaju represje. Zaapelowano oczywiście o dialog pomiędzy białoruskim społeczeństwem obywatelskim a władzami. Natomiast bardzo istotne, tak mi się wydaje z mojego punktu widzenia, było właśnie ten plan gospodarczy zaproponowany dla Białorusinów. Tutaj wspomniano na szczycie między innymi o wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na Białorusi. To ma być także rozwój współpracy energetycznej, a pamiętajmy, że Białoruś jest w dużym stopniu praktycznie całkowicie uzależniona od dostaw energii z Rosji. Także wsparcie i współpraca z sektorem informatycznym, rozwój infrastruktury, czy też bardzo istotne, ruch bezwizowy dla Białorusinów.
Właśnie, tylko pytanie, czy to wszystko nie są deklaracje, które trochę idą w próżnię o tyle, że mówimy o pomocy. No właśnie, tylko pytanie komu, bo z jednej strony mówimy, że jest reżim Łukaszenki, z drugiej strony chcemy pomagać Białorusinom właśnie w tych aspektach, o których pan wspomniał. Czy to nie jest tak, że jest to lista pobożnych życzeń, a nie realna, konkretna pomoc, która ma szansę być skuteczną?
No na razie to jest stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej, natomiast jak rozumiem, taki szczegółowy plan zostanie przedstawiony na szczycie Rady Europejskiej i to już cała Unia Europejska będzie decydowała o tym, jak państwa europejskie mają się zachować wobec tego kryzysu, wobec społeczeństwa, wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Więc oczywiście na razie to są pewne deklaracje. Zobaczymy, czy uda się je zrealizować. One są realne, natomiast tak jak mówię, ze wsparciem Unii Europejskiej jako całości. No ale tutaj musieliśmy wystąpić jako grupa, żeby po prostu pokazać, że mamy tutaj mniej więcej podobne stanowisko.
I to nas łączy.
I to nas łączy.
No właśnie, ale też są pewne rzeczy, które mimo oficjalnego stanowiska, że popieramy stanowisko Polski, te działania polskiego rządu i Polska się w imieniu Grupy Wyszehradzkiej wypowiada i to akceptujemy, to jednak pewne niuanse też widać w postrzeganiu sytuacji na Białorusi.
No też pamiętajmy, że Polska ma tutaj specyficzną rolę. No po pierwsze teraz mamy tą prezydencję, no to my musimy jakby narzucać pewne tematy i to już w programie prezydencji kwestia Białorusi, współpracy w ogóle z państwami Partnerstwa Wschodniego się pojawiła. No po drugie Polska jest szczególnie zainteresowana z tego względu, że mamy granicę z Białorusią. Pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej tego nie mają. My mamy także mniejszość polską żyjącą na Białorusi. No i dla nas też jest ważne, żeby zabezpieczyć interesy tej mniejszości. Pozostałe kraje tego problemu nie mają, więc my mamy troszeczkę inną perspektywę, tak mówiąc kolokwialnie. No z drugiej strony jasne, nie we wszystkim się zgadzamy, ale to nie jest nic nowego. Ja już praktycznie w każdej dyskusji, nawet w ostatnim czasie na temat Grupy Wyszehradzkiej pokazuję, że my w wielu sprawach się różnimy. Czasami są to różnice zasadnicze, czasami są to jakieś drobne, jakieś pewne niuanse. Tutaj może w kwestii zaproszenia pani Cichanowskiej i tak dalej, to może jest, nie było może jakieś takie najistotniejsze, natomiast symboliczne. Do końca nie wiemy, nie znamy tej kuchni politycznej, prawda, dlaczego tak się zdarzyło, że jednak ona nie wzięła udziału w tym szczycie. Prawdopodobnie był sprzeciw strony czeskiej i ze pewnym wsparciem strony słowackiej, żeby jednak nie uczestniczyła w nim, ponieważ to jest szczyt międzyrządowy, tak, przywódców, tak to tłumaczyła strona czeska. No podejście i do Białorusi, ale także do Rosji, poszczególnych państw regionu, no poza Polską, ono się często różni, szczególnie jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, współpracę energetyczną.
No właśnie, bo tutaj nasi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej, te kontakty gospodarcze, ich intensywność w porównaniu z Polską, przynajmniej na tej właśnie niwie też politycznej jest zupełnie inna.
Dokładnie, ona jest często właśnie większa. Też pamiętajmy, że w niektórych państwach następuje taka ekonomizacja polityki zagranicznej i że wtedy te relacje ekonomiczne często dominują nad politycznymi. Ale mimo wszystko udało się jednak pewien konsensus uzyskać i te deklaracje, te postulaty zostały zgłoszone i przedstawione jako wspólne. Zobaczymy, jak to zostanie właśnie odebrane w Unii Europejskiej i jak ostatecznie Unia Europejska zaprezentuje swoje stanowisko. No to jest ciekawe.
To oczywiście będziemy sprawdzać, bo szczyt Rady Europejskiej jeszcze we wrześniu, ale jeszcze wracając do samego szczytu i też ogólnie do tego formatu, bo po samym spotkaniu premier Mateusz Morawiecki ocenił ten szczyt: silna Europa Środkowa to silna Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, razem możemy więcej. No czy rzeczywiście format V4 się sprawdza? Jaka jest dziś realna rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej?
To jest dobre pytanie. Mamy właściwie, niedługo będziemy mieli 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej w lutym przyszłego roku. Czy widać, że ten format udało się utrzymać przez tyle lat? On cały czas funkcjonuje, on jest, można powiedzieć, takim...
Ma swoje wzloty i upadki.
Ma swoje wzloty i upadki, taki trochę rodzaj sinusoidy.
Teraz jesteśmy jednak chyba na fali wznoszącej
raczej
się.
Tak,
rzeczywiście
raczej
te elementy,
jest...
które nas łączą, są bardziej akcentowane i uwypuklane.
Dokładnie. Teraz wydaje mi się, że ta współpraca regionalna jest taka istotna dla wszystkich partnerów Grupy Wyszehradzkiej. Szczególnie po tych ostatnich też wyborach na Słowacji, kiedy też się zmieniła ekipa rządząca. No ale też trzeba pamiętać, że Grupa Wyszehradzka to jest jednak inicjatywa wewnątrzunijna. Tak więc tak naprawdę w dużym stopniu te państwa ustalają pewną agendę, pewne wspólne stanowisko i później starają się przedstawić to w Unii Europejskiej i przekonać pozostałych partnerów do swojej, powiedzmy, perspektywy różnych spraw. No tak było chociażby w przypadku polityki migracyjnej kilka lat temu, kiedy jednak ta perspektywa Grupy Wyszehradzkiej różniła się na przykład od wielu państw Europy Zachodniej.
W gruncie rzeczy potem...
Ale została przyjęta ostatecznie.
Została przyjęta.
Dokładnie.
Może nie wszyscy się do tego przyznawali, ale jednak, ale to właśnie, to też koresponduje z kolei ze słowami premiera Słowacji, Igora Matowicza, który też wyraził taką opinię, że Grupa Wyszehradzkiej odgrywa niezwykle ważną rolę i w niektórych tematach może być liderem. Ten sprawa kryzysu migracyjnego też chyba udowodniła, że właśnie ostatecznie to zdanie Grupy Wyszehradzkiej okazało się jakby dominujące. No i pytanie, czy sprawa Białorusi takim tematem może być, czy będzie, czy jest?
Powinna być, bo ja sobie też prześledziłem programy tych ostatnich prezydencji przed Polską także i tam zawsze ta kwestia bliskiego sąsiedztwa Grupy Wyszehradzkiej, współpracy między innymi z Białorusią, z Ukrainą były bardzo ważne. Więc to, co się tam dzieje, jest dla państw Grupy Wyszehradzkiej ważne. Tak więc nam powinno zależeć jednak na stabilizacji za naszą wschodnią granicą. No to też jest bardzo ważne, żeby budować szersze koalicje, bo sama Grupa Wyszehradzka to są 4 państwa, natomiast wydaje mi się, że w tej formule V4+, która już funkcjonuje od iluś lat, my możemy próbować w ramach Unii Europejskiej budować różnego rodzaju koalicje tematyczne i przy jakichś ważnych dla nas sprawach próbować przekonywać partnerów z Europy Zachodniej. No pamiętajmy, że teraz też poza Białorusią, poza kwestią COVID-u, który jest bardzo istotny, no też dyskutujemy na temat przyszłego budżetu unijnego. Więc wydaje mi się, że tutaj stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej powinno być wspólne, powinniśmy jakiś wspólny konsensus wypracować i też próbować przekonywać naszych partnerów, no bo my mamy trochę inne problemy, dla nas są trochę inne kwestie w ramach tego budżetu ważne, na przykład polityka spójności, wspólna polityka rolna. Dla innych krajów może to nie być aż tak istotne. Tak więc wydaje mi się, że w tym najbliższych miesiącach...
Tak, także choćby kwestia wspólnego przeciwdziałania pewnemu szantażowi ze strony dominujących państw Unii Europejskiej, którzy mówią, próbują zestawić z funduszami praworządność, co ma być wymierzone przeciwko także
kwestia.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej.
No tak, bo to by dotknęło w dużym stopniu na przykład Polskę czy Węgry, tak? Tak więc to część czy połowa Grupy Wyszehradzkiej. Więc no, mamy też tak zwane koalicje skąpców, które nie za bardzo chcą dawać pieniądze, bo są płatnikami netto, więcej dokładają niż wyciągają. My jesteśmy wciąż
Holandia
jednak...
Holandia wiedzie prym, zdaje
dokładnie.
Się.
Dokładnie. Czyli i tu są pewne różnice. Natomiast jeżeli by nam się udawało budować pewne koalicje, a tu nawet podczas szczytu w Lublinie była propozycja premiera Czech, żeby na przykład współpracować w zakresie przeciwdziałania COVID-owi z Austrią jeszcze, czyli jako ten piąty kraj tutaj w regionie. Więc pojawiają się jakieś takie różne wspólne inicjatywy, gdzie możemy się jednak dogadywać.
I to jest bez wątpienia ten atut Grupy Wyszehradzkiej, atut w czasie polskiej prezydencji, jak też powiedzieliśmy, polska prezydencja trwa do końca czerwca, także będą też okazje do świętowania 30-lecia, jak pan powiedział, także za Polską, w czasie polskiej prezydencji, ale jeszcze chciałbym na koniec wrócić jeszcze do wydarzeń z kolei z początku września na Słowacji. Nie było okazji do rozmowy, a też o tej sprawie kilkukrotnie wspólnie rozmawialiśmy w naszym programie. Do tych wydarzeń chodzi mi o zakończony proces Mariana Kocznera, człowieka i jego znajomej, człowieka, który był oskarżony o zlecenie i sfinansowanie morderstwa Jana Kuciaka, dziennikarza śledczego słowackiego. Pamiętna sprawa. Koczner i jego znajoma zostali uniewinnieni. Właściwie można powiedzieć, Słowacja jest w szoku.
Dokładnie tak. Ten wyrok wywołał jednak taki pewien rezonans społeczny. Odzywali się najważniejsi politycy
Bo przypomnijmy też, samo morderstwo spowodowało największe od wielu, wielu lat protesty na Słowacji. Doprowadziło de facto do upadku rządu Roberta Ficy. Rozmiary protestów były ogromne. No i teraz nawet sama prezydent Czaputowa mówiła, że ten wyrok ją zszokował. Redaktor naczelny portalu, dla którego pisał Kuciak, mówi, że czuje się rozczarowany i wściekły. On wyszedł jeszcze przed ogłoszeniem uzasadnienia wyroku z sali sądowej.
Tak, to niewątpliwie to samo wydarzenie, samo zabójstwo Jana Kuciaka i jego narzeczonej wywołało naprawdę wielkie reperkusje polityczne. Właściwie zmieniło w dużym stopniu scenę polityczną słowacką. No, mieliśmy ostatnio wybory na początku 2020 roku, zmiana rządu, ale teraz wracając do samego wyroku, oczywiście Czaputowa, także premier Matowicz byli zaskoczeni takim wyrokiem, z tego względu, że tak naprawdę my do dzisiaj nie wiemy, kto to zlecił.
No właśnie,
bo na to wychodzi, że nie ma jakby zleceniodawcy.
Trzeba dodać, że na 25 lat więzienia został skazany Tomasz Szabo, prawda?
Czyli bezpośredni,
tak.
Bezpośredni sprawcy jakby dostali wyroki, bo tam było kilka jakby spraw, toczyło się równolegle, no ale Kocznerz, który był oskarżany o jakby zlecenie, i Alena Żuszowa, która miała przekazywać pieniądze, kontaktować Kocznera właśnie z tymi bezpośrednimi sprawcami, zostali w tej konkretnej sprawie uniewinnieni. A to była ciekawa sytuacja, bo tam też nie było jednomyślności w składzie sędziowskim. Właśnie. Tam było trzech sędziów, natomiast przewodnicząca została przegłosowana przez dwóch sędziów. Tam zmieniano termin ogłoszenia, co też było przez rodzinę zamordowanego dziennikarza postrzegane, że to jest jakaś próba manipulowania. Od razu powiem, że jednak sprawa poszła do drugiej instancji, czyli ostateczny wyrok wyda Sąd Najwyższy, bo o to się zwrócił prokurator, a także pełnomocnicy rodzin zamordowanych, czyli tak dokładnie jeszcze nie wiemy, jaka będzie ostateczna decyzja. Natomiast też od razu powiem, że sam Kocznerz i sama Żuszowa, oni wciąż są w więzieniu, z tego względu, że oni są w innych sprawach oskarżeni, tak. Więc Kocznerz dostał już bodajże w pierwszej instancji wyrok 15 lat, tak więc jest w więzieniu w innej sprawie. Żuszowa też zaraz po zwolnieniu z aresztu została aresztowana za inną sprawę, zlecenia innego morderstwa, więc oni są w więzieniu. Natomiast to jest taki pewien chichot historii, czy nie wiem jak to nazwać, że Kocznerz został skazany w tym konkretnym przypadku w sprawie zabójstwa Jana Kuciaka na grzywnę 5000 euro.
Za posiadanie broni.
Tak, że on tam posiadał 60 pocisków nielegalnie, co biorąc pod uwagę majątek jego, bo jest dosyć zamożnym biznesmenem, jest dosyć śmieszne. Może taki krótki komentarz, no po prostu zobaczymy, no ktoś zlecił to zabójstwo, być może poza Kocznerem było w to zamieszani jacyś politycy i stąd ta sprawa jest taka bardzo wielowątkowa, skomplikowana i bardzo ciężko udowodnić bezpośrednią winę. Natomiast niewątpliwie Słowacy się temu przyglądają. Być może to też spowodować przyspieszenie planowanych wcześniej przez obecny rząd reform wymiaru sprawiedliwości.
Tak jest.
Bo to było już zapowiadane i w kampanii wyborczej, i w programie nowego rządu Igora Matowicza, że ten trzeba zmienić.
Tak, kwestia korupcji, antykorupcyjna.
Dokładnie.
Była w tym. Też żeśmy o tej sprawie rozmawiali. No i będziemy bez wątpienia jeszcze do tego wracać. Sprawa Jana Kuciaka to jest ta sprawa, o której mówiła i mówić myślę, że jeszcze będzie cała Europa i dobrze, bo to morderstwo musi zostać do końca wyjaśnione. Oczekuje tego Europa, Unia Europejska, no i przede wszystkim społeczeństwo słowackie, o czym także dziś mówił dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.